Druga edycja rankingu Top TSR. 23 września 2008. Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy jest najlepszą metodą oceny spółek, także ich strategii. Dlatego ogłaszając na warszawskiej giełdzie wyniki drugiej edycji rankingu Top TSR, zorganizowaliśmy debatę panelową o budowaniu wartości firmy. Tym razem debata toczyła się w czasie Bessy i to odróżnia ją od ubiegłorocznej. Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy jest najlepszą metodą oceny spółek, także ich strategii. Dlatego ogłaszając na warszawskiej giełdzie wyniki drugiej edycji rankingu Top TSR, zorganizowaliśmy debatę panelową o budowaniu wartości firmy. Tym razem debata toczyła się w czasie Bessy i to odróżnia ją od ubiegłorocznej. Istnieje wiele wskaźników mających pomóc w ocenie sytuacji finansowej oraz wartości spółki pod kątem potencjalnych inwestycji. Każdy z nich bada inny aspekt działalności firmy. Żaden nie może być uznany za uniwersalne narzędzie pozwalające na jednoznaczną ocenę. Podstawowym źródłem wiedzy dla analityków wyceniających spółki są sprawozdania finansowe, bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Wskaźniki bazujące na nich nie zawierają informacji, jak otoczenie postrzega potencjał spółki, są zaledwie rzetelnymi informacjami o przeszłości firmy. Jest to ich podstawowa wada. Stanowią wyłącznie zapis księgowy zrealizowanych bądź toczących się projektów. Pozostają przesłanką pozwalającą oszacować efektywność organizacji, nie są jednak w stanie pomóc w ocenie przyszłości. Pozbawione są także danych umiejscawiających firmę w otoczeniu zewnętrznym. Natomiast Total Shareholder Return TSR łączy w sobie dwie perspektywy, wewnętrzną i zewnętrzną, a jest przy tym wskaźnikiem oceny spółki z perspektywy interesującej dla jej akcjonariuszy. W poprzedniej edycji rankingu za lata 2002-2006 wśród trzech najlepszych spółek były Stal Produkt z TSR 5077%, Alma 4874%, Boryszew 4830%. Druga edycja, również przygotowana przez Szkołę Główną Handlową, przyniosła jeszcze korzystniejsze wyniki. Wygrała spółka BEST 8708%, wyprzedzając Wistulę 6446% i Stal Produkt 6223%. Najnowszy ranking opublikowaliśmy w WCO magazynie Top Managerów 7-8/2008. Liderzy TSR w latach 2003-2007 byli w stanie wygenerować trzykrotnie wyższą wartość dla swoich akcjonariuszy niż przeciętnie na warszawskim parkiecie. W pierwszej dziesiątce stopy zwrotu przekraczają nawet 4000%. Spotkanie na warszawskiej giełdzie było okazją, by uhonorować spółki zwycięskie w głównym rankingu i podrankingach, ale również stało się sposobnością do debaty, dla której interesujące preludium stanowiły dwa wystąpienia eksperckie. Wykładowcy Executive MBA University of Illinois i Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracownika naukowego Akademii Leona Koźmińskiego DR, Mieczysława Grudzińskiego i sekretarza podyplomowego Studium Zarządzania Wartością Firmy Szkoły Głównej Handlowej DR, Remigiusza Orzechowskiego, S. 2.153066 eksperci o strategiach. Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy jest wyjątkowo przydatnym narzędziem pozwalającym w łatwy sposób ocenić efektywność inwestycji w akcje danej spółki. TSR nie uwzględnia jednak różnych rodzajów ryzyka. Prezentacja przygotowana przez DR Mieczysława Grudzińskiego stanowiła komentarz do wyników rankingu poprzez określenie wielkości ryzyka. DR Mieczysław Grudziński. Na podstawie danych statystycznych o fluktuacjach cen akcji, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich 10 lat, przygotowałem analizę ryzyka, z którym powinniśmy się liczyć, inwestując na warszawskiej giełdzie. Porównania wskazują też na narastające ryzyko, z jakim mamy do czynienia w ostatnich miesiącach. Wszystkie prezentowane dalej zmienności są wartościami zanualizowanymi, czyli pokazują ryzyko w skali rocznej, niezależnie od okresu, w którym dokonano pomiaru. Gdzie ryzyko było największe? Ku zaskoczeniu, z największym ryzykiem mamy do czynienia w inwestycjach w największe polskie spółki. Co dobitnie pokazuje obserwowana zmienność indeksu WIG20. Powinno to wywołać co najmniej zdziwienie, gdyż w porównaniu z wynikami badań empirycznych prowadzonych na dojrzałych rynkach, ryzyko inwestowania w mniejsze spółki powinno być teoretycznie większe niż w duże firmy, których działalność z natury rzeczy jest bardziej zdywersyfikowana, a akcje bardziej płynne. Polski rynek wydaje się tego zaprzeczeniem. W świetle pomiaru zmienności mniej ryzykowne okazują się spółki z WIG40 i WIG80. Co ciekawe, od i półrocza 2001 rok. Aż po ostatnie półrocze 2007 indeks średnich spółek WIG40 osłabiał najniższe ryzyko, zdecydowanie niższe niż WIG20 i WIG80. Jak kształtowała się stopa zwrotu w ostatnich 5 latach? W latach 2003-2007, a więc za okres objęty rankingiem TSR publikowanym przez miesięcznik CEO, zwroty na indeksie szerokiego rynku WIG są częściej wyższe niż zwroty na indeksie WIG20, najbardziej płynnym z indeksów. Szukając analogii i do rynków rozwiniętych, nie powinno to dziwić. Ale kiedy popatrzymy na ryzyko naszego rynku, to dane szczegółowe obrazujące jego zmienność wydają się zatrważające. Dlaczego? Bo w żadnym z półroczy ostatnich 5 lat nie zdarzyło się, abyśmy mieli do czynienia z mniejszą zmiennością WIG20 w porównaniu do indeksu WIG. Zmienność indeksu największych spółek jest zdecydowanie większa niż zmienność indeksu całego rynku. Gdy porównujemy procentowe stopy zwrotu z ryzykiem rysunek 1, okazuje się, że zmienność rynku była w większości przypadków większa niż oczekiwana stopa zwrotu w zanualizowanej postaci. W latach 2003-2007 obserwowana zmienność na WIG20 jest większa nie tylko w wielkościach o charakterze względnym, ale także w wartościach bezwzględnych. Jedyny wyjątek stanowią dane za i połowę 2005 rok, a przecież rozważne inwestowanie powinno opierać się na udokumentowanym przekonaniu, że spodziewamy się wyższej stopy zwrotu niż antycypowany poziom ryzyka, że będzie inaczej, jakże jednak często okazuje się później, że było akurat odwrotnie i zmienność rynku okazała się większa niż oczekiwana stopa zwrotu. Aby wyeliminować ryzyko jednostronności porównań, co mogłoby wynikać z przyjętej metody, wykorzystałem także inny sposób pomiaru, zasięgnięty z badań Jeremy'ego Siegela, znanego z badań ryzyka i efektów inwestycji giełdowych w długiej perspektywie czasowej. Jakkolwiek ranking TSR dotyczy zaledwie 5-letniego okresu i nie jest to wystarczająco długi okres, potraktujmy go jak fazę w dłuższym cyklu inwestycyjnym. Zestawiłem liczbę dni, w których indeks WIG20 i WIG zmieniały się o więcej niż 1% dziennie. W latach 2002-2007 takich dni sesji dla WIG20 było średnio około 40% rocznie, natomiast na amerykańskim rynku giełdowym w całym stuleciu dokładnie od 1896 po 2001 rok. Jak policzył Siegel, były tylko 4 przypadki takich lat, gdy dzienne zmiany indeksu Dow Jones przekroczyły plus/minus 1%, osiągając intensywność 40% dni w roku. U nas wystarczyła jedna dekada. Nasz rynek jest młody. Mamy prawo podejrzewać, że i z tego wynika jego niższa stabilność. Ale zmienność warszawskiego parkietu ostatnio szybko narasta. W 2006 rok 47% dni sesyjnych 118 dni przyniosło zmiany indeksu WIG20 powyżej plus/minus 1%. W 2007 rok było 46% takich dni i 113 sesji. Po i półroczu 2008 mamy już jednak 58% dni tak dużych wahań, co w praktyce oznacza, że średnio w każdych 3 z 5 dni giełdowego tygodnia indeks zmienia się powyżej omawianej granicy. Podobnie jest z WIG, choć indeks całego rynku fluktuuje w sposób nie aż tak spektakularny. Ryzyko, choć niższe niż na WIG20, jest jednak wysokie i też narasta. W jaki sposób wytłumaczyć fenomen polskiego rynku, że indeks WIG20, czyli akurat indeks największych i najbardziej płynnych spółek, jest bardziej zmienny niż pozostałe indeksy? Jedna z możliwych hipotez, która objaśniałaby ten stan, jest taka, że inwestorzy przede wszystkim potrzebują inwestycji o wysokiej płynności. Obserwowana zmienność indeksu WIG20 wynikać by więc mogła z tego, że dotyczy spółek, na których można w miarę płynnie otwierać i zamykać inwestycje. I stąd wyższa zmienność tego indeksu. Jeśli zacznie maleć, w porównaniu z indeksami małych i średnich spółek, będzie to znaczyło, że rynek zaczyna normalnieć. Spółki, które wygrały ranking TSR, prezentują się o wiele lepiej, niż wynikałoby z przytoczonych wcześniej porównań indeksów. Widać to szczególnie w okresie ostatniej bessy. Interesująco wygląda porównanie ryzyka dla 5 firm, które w 2007 rok wygenerowały największą wartość dodaną dla akcjonariuszy rysunek 2. W tym roku spółka LPP dała akcjonariuszom 260% zwrotu z inwestycji przy zmienności na poziomie 46%, Intercar 184% zwrotu przy zmienności 50%, AFON 178%, ale już przy zmienności ponad 100%, czyli dwakrotnie wyższej. Teoretycznie powinno to być dostrzeżone przez inwestorów, ale czy faktycznie było? Statystyki podstawowych indeksów giełdowych tego samego okresu dopełniają obrazu sytuacji. Dr. Remigiusz Orzechowski. Sądzę, że szczególnie ciekawe jest, jak spółki potrafią budować wartość dla akcjonariuszy w tak burzliwych czasach jak obecnie. Choć ranking dotyczy 5-letniego okresu, to domyślam się, że zwłaszcza wyniki najlepszych spółek w 2007 rok będą wywoływać największe emocje. Może pośród tego grona należy szukać triumfatorów przyszłorocznego rankingu. Do tego wątku chciałbym powrócić później, pokazując tak zwane dekompozycje, czyli analizując źródła zmian wartości TSR. Formuła liczenia TSR jest względnie prosta. Nie budzi kontrowersji i w tym upatruje atrakcyjność rankingu. Dlaczego ponadto wybraliśmy właśnie TSR jako metodę dla stworzenia rankingu? Bo potrafi połączyć zarówno perspektywę wewnętrzną, jak i zewnętrzną oceny spółki. Dzięki TSR możemy ocenić, jaki był wpływ decyzji zarządu spółki na jej wartość fundamentalną i jak tę spółkę ocenia rynek. Metoda nie jest pozbawiona wad. Jak każdy wskaźnik, TSR jest podatny na wahania spekulacyjne. Jednak ich wpływ w części niweluje się, jeżeli wydłużamy horyzont badania. To uzasadnia, dlaczego przyjęliśmy okres 5-letni. Wskaźnik pokazuje wygenerowaną wartość dla akcjonariuszy. Warto zauważyć, że dzieje się to przy określonym poziomie ryzyka dla inwestorów, o którym mówił dr Wieczysław Grudziński. Co w sposób najistotniejszy wpływa na TSR spółek z GPW? Dwa elementy tu odwołuje się do podziału zaproponowanego przez Boston Consulting Group. Zyski kapitałowe i zwrot gotówki. W zyskach kapitałowych istotny jest wzrost EBITDA, który wynika ze wzrostu sprzedaży i wzrostu marży EBITDA. Z drugim filarem, którym jest zwrot gotówki do właścicieli. W przypadku spółek z warszawskiej giełdy mamy do czynienia niezwykle rzadko, w odróżnieniu od dojrzałych rynków kapitałowych. Oprócz dywidendy uwzględniliśmy także wykup akcji i splity. Największy zwrot dla akcjonariuszy 2003-2007 wygenerowała spółka BEST, ponad 8000%, i to jest wzrost imponujący, także w porównaniu z innymi rynkami giełdowymi. Wistula i Stal Produkt mają TSR przekraczający aż 6000%. Pośród liderów TSR dominują spółki średnie i małe, a więc z grup, którym przypisywane jest mniejsze ryzyko. Analiza DR Grudzińskiego. Nie ma natomiast reguł co do sektora, z którym związani są liderzy. Zobaczmy, jak te spółki prezentowały się na tle rynku, bo to jest zawsze ciekawe. Okazuje się, że na tle spółek porównywalnych były bezkonkurencyjne. Podobne wyniki pokazuje analiza porównawcza spółek w poszczególnych indeksach GPW. Liderzy dostarczali kilkukrotnie większą wartość akcjonariuszom niż średnia dla spółek z danego indeksu. To już drugi ranking TSR. Możemy się więc odnieść do poprzednich wyników. Aż 6 z 10 najlepszych spółek poprzedniej edycji rankingu nadal jest w pierwszej dziesiątce. Każda z tych spółek poza ALM ASA wygenerowała jeszcze większy zysk dla akcjonariuszy w porównaniu do poprzedniego okresu, co wpłynęło na wzrost TSR trzech najlepszych spółek. Dekompozycja TSR pokazuje, że BEST jest spółką, która ma silną wartość fundamentalną. Firma nie wypłacała dywidendy, zwiększała przychody i marże EBITDA, podobnie Wistula, wzrost przychodów, ale tu marża spadła, choć podniósł się mnożnik EBITDA. Stal Produkt buduje nadal swą wartość fundamentalną. Wzrost wartości fundamentalnej jest charakterystyczny dla każdej z 10 najlepszych spółek głównego rankingu TSR. Od redakcji CEO, tekst analityczny autorstwa DR. Remigiusza Orzechowskiego. Tajemnica sukcesu liderów TSR. Opublikowany został wraz z wynikami rankingu w numerze 7-8/2008. Przygotowując ranking TSR 2002-2007, przedstawiliśmy także podranking dotyczący już tylko burzliwego roku 2007. W 2007 rok aż 133 spółki wygenerowały ujemny TSR. Dla porównania, rok wcześniej było 40 takich spółek. Przeciętny TSR w rok to 87%, gdy rok wcześniej było to 287%. Różnica jest bardzo wyraźna, co w tym krótkim okresie spowodowało lepsze na tle rynku wyniki zwycięzców rankingu. Liderzy byli dużo lepsi niż wzrost indeksów giełdowych i znów decydowały fundamenty, wzrost sprzedaży i marży EBITDA. Wśród liderów dominują spółki średnie i małe. To one powinny być motorem wzrostu na GPW. Podobny wniosek wynikał z ubiegłorocznego rankingu. Spodziewam się, że przyszłoroczny ranking to potwierdzi, choć także przyniesie wiele niespodzianek. S. 153067. Dyskusja panelowa. Do udziału w panelu zaprosiliśmy prezesów trzech zwycięskich spółek z głównego rankingu oraz prezesa Polimex Mostostal, gdyż spółka ta po raz drugi wygrała pod ranking WIG Budownictwo. Ku zaskoczeniu organizatorów okazało się, że na głównej sali notowań nie ma już prezesa Wistuli, Rafała Bauera. Gdy przygotowywaliśmy do druku relacje z panelu, wiedzieliśmy już, że właśnie wówczas w Wistuli która przejmowała spółkę Krukesa. Działy się rzeczy zaskakujące. Wojciech Kruk, który oceniał, że spółka Kruk jest przejmowana w sposób wrogi, odpowiedział na wezwanie, sprzedał akcje, ale kupił udziały w Wistuli, stając się jednym z jej najważniejszych udziałowców i doprowadził do zmiany zarządu w tej spółce. Zbigniew Grzegorzewski, redaktor naczelny CEO. Przed kilkoma miesiącami, gdy przeprowadzałem wywiad z prof. Krzysztofem Obujem, który opublikowany został pod tytułem Strategia na deszcz, mój rozmówca twierdził, że prawdziwe strategie sprawdzają się wówczas, gdy sytuacja na rynku staje się coraz trudniejsza. Stąd pytanie do trzech prezesów o strategię firmy. Czy Bessa je zmieniła? Konrad Jaskuła, prezes zarządu Polimex Mostostalesa. Są bardzo ważne momenty w realizacji strategii firmy. Kamienie milowe, na które składają się także krytyczne momenty w życiu firmy. Codzienność to kontrakt za kontraktem. Kolejne akwizycje, strukturyzowanie zespołu wykonawczego, pilnowanie kosztów, by osiągnąć dodatnią marżę. To nie zawsze się udaje. Koniunktura ma swój wpływ. Najpierw były sygnały z rynku amerykańskiego. Teraz kłopoty w branży budowlanej mają Hiszpania, Portugalia, tam też boom przeminął, a przedsiębiorstwa wyzbywają się roli firm budowlanych. Przejmują funkcje operatorskie, wykorzystując wcześniej zdobyty kapitał. Z takich powodów trzeba weryfikować strategię. My jesteśmy w takim momencie. Pojawia się wątek szans i powodzenia. Kluczową sprawą dla powodzenia jest stała umiejętność czytania rynku, przewidywanie zdarzeń i transformowanie firmy. Z pozoru jest to proste, ale to bardzo skomplikowany proces. Marek Kucner, członek zarządu i współwłaściciel BSTS-a. Najważniejsze, aby strategia była zrozumiała i aby w chwilach najważniejszych dla firmy można było ją dostosowywać do zmiennych warunków rynkowych. Widziałem kiedyś strategię firmy, która została spisana i tworzyła publikację obszerną niczym książka. W tak opisane strategie ja nie wierzę, bo zanim menedżerowie wgłębią się w treść strategii, już wymaga ona aktualizacji. W opisie strategii i jej realizacji ważne są prostota, konsekwencja i elastyczność. I zawsze potrzebne jest szczęście. Firma sukcesu niczym bramkarz w piłce nożnej. Oprócz wyjątkowych umiejętności musi mieć też szczęście. Piotr Janeczek, prezes Stal Produkt S.A. Gdzie się chce być i w jakiej perspektywie czasu? To fundamentalne pytanie przy tworzeniu strategii. Wielką i trudną umiejętnością jest przekazanie strategii najbliższym współpracownikom, radzie nadzorczej i akcjonariuszom oraz interesariuszom. Bez takiego przekazu wartość strategii słabnie. Potrzebne są techniki dojścia do celu. W wielu strategiach są pułapki, ślepe zaułki, z których trudno się wycofać. To jest wielkie niebezpieczeństwo wynikające ze zbyt łatwego komponowania strategii. Przestroga. Nie należy kopiować strategii konkurencyjnych firm. Nie przekłada się to bowiem na wykorzystanie prawdziwych atutów firmy. Z. Grzegorzewski. W strategii firmy zawarta jest strategia wypłaty dywidendy jako forma zwrotu gotówki dla akcjonariuszy. Czy bez takiego komponentu może istnieć strategia firmy? Moje pytanie dotyczy także zwycięzcy naszego rankingu, bo BEST nie płaci dywidendy. M. Kucner. Nie płacimy, bo nie działamy w branży dojrzałej, a to oznacza, że ta branża cały czas ma olbrzymie możliwości inwestycyjne. Tak długo, aż nie uznamy, że nie mamy co robić z pieniędzmi, nie będzie podstaw do dywidendy, bo będą okazje inwestycyjne, które przyniosą akcjonariuszom większe korzyści. Choć nie płacimy dywidendy, korzyści dla akcjonariuszy to dla nas nadrzędny cel. K. Jaskuła. Zysk jest własnością akcjonariuszy. Celem nadrzędnym dla proinnowacyjnego zarządu jest taka realizacja strategii, która wymaga przekonania akcjonariuszy, że pozostawienie zysku w firmie jest korzystniejsze dla nich niż wypłata dywidendy. My zdecydowaliśmy się na niewysoką dywidendę, 20% zysku średniorocznie, ale ostatnie WZ zaakceptowało właśnie obniżenie dywidendy do 10%, a to dlatego, że jako zarząd przedstawiliśmy atrakcyjny program rozwoju organicznego i miałem pytania od naszych akcjonariuszy, a są to OFE i TFI, o to, czy w ogóle ma sens wypłata tak obniżonej dywidendy. Przy obecnej sytuacji rynkowej znaleźliśmy się w kategoriach symboli. Chcemy podtrzymać tradycję wypłaty dywidendy, choć akcjonariusze byli skłonni pozostawić cały zysk w firmie. P. Janeczek. Byliśmy na etapie szybkiego rozwoju. Osiągnęliśmy sukces. Teraz jest to etap stabilnego wzrostu i trudno byłoby wytłumaczyć akcjonariuszom odejście od płacenia dywidendy. Byłoby to wbrew teorii cyklu życia firmy dotyczących najlepszych korporacji. W Stal Produkcie nie ma wahań, nie ma roku, gdy dywidenda nie jest płacona, by w następnym sięgała 40% zysku. Takich zmian nie mamy i nie zamierzamy ich uzasadniać okazjami inwestycyjnymi. Stabilna strategia dywidendy daje komfort akcjonariuszom, ale ten komfort wynika z tego, że akcjonariusze wiedzą, iż od zarządu należy oczekiwać stabilnej realizacji strategii wypłaty dywidendy. Z. Grzegorzewski, czy Bessa nie skłoniła pana do zmiany strategii i wypłaty dywidendy? P. Janeczek, błędne byłoby odchodzenie od strategii i dywidendy pod wpływem Bessy. Cykl koniunkturalny istniał i istnieć będzie. Nie oznacza to jednak, że z tego powodu dobra firma powinna inaczej podchodzić do obietnic składanych akcjonariuszom. M. Grudziński. Dyskutujemy w specyficznym gronie z udziałem przedstawicieli spółek, które odniosły sukces i które mają największą dynamikę wzrostu wartości dla akcjonariuszy na polskim rynku kapitałowym. W tej sytuacji propozycja płacenia dywidendy na poziomie powyżej 20% zysku jest atrakcyjna, tak wynika z badań empirycznych dla rozwiniętych rynków. Jednak zarazem zasada rezydualnej dywidendy, którą często obserwujemy w gronie firm najszybciej rozwijających się, pokazuje, że w takiej grupie dywidenda może być śladowa. I ta dyskusja to potwierdza. Marcin Sujka, analityk finansowy domu maklerskiego PKO BP. Jeżeli firma dopiero walczy o rynek, szybko rozwija się i potrzebne są jej duże nakłady inwestycyjne, żeby pozyskać nowych kontrahentów, to trudno dzielić się dywidendą. Akcjonariusze tego nie oczekują. Natomiast pozycja stal produktu na rynku jest bardzo silna i nie ma przeciwwskazań do wypłaty dywidendy. P. Janeczek. Jednak dzieliliśmy się dywidendą już 5 lat temu, gdy nasza pozycja była znacznie słabsza. Dywidenda była niższa, ale jej strategia była stała. I to jest stabilna polityka wobec akcjonariuszy. K. Jaskuła. To ja mam pytanie do ekspertów. Czy istnieje statystyczna relacja pomiędzy wypłacaniem dywidendy i jej wysokością, a rodzajem akcjonariatu? Czy są tu istotne różnice dotyczące czy to firm mających strategicznego inwestora albo takich, które mają liczny, ale rozproszony akcjonariat? Do tego można jeszcze dodać problem dywidendy w firmach rodzinnych. M. Grudziński. Takie analizy istnieją. Relacje kluczowe są takie. Firmy, które osiągają dużą stopę przyrostu zysku, rzędu 20-30% rocznie i więcej, charakteryzują się najniższym poziomem wykorzystania zysku na wypłatę dywidendy, do około 10% wypracowanej nadwyżki finansowej. Natomiast firmy o niskim poziomie dynamiki zysku rzędu 5-10% pokazują udział dywidendy w podziale zysku przekraczający 50%. W firmach prywatnych, rodzinnych, polityka dywidendy nie ma praktycznego znaczenia, bo właściciel wyznacza sobie ten poziom, nie bacząc na zewnętrzne oczekiwania. Jest też istotna różnica w oczekiwaniach drobnych akcjonariuszy i dużych inwestorów strategicznych. Zaryzykowałbym hipotezę, że drobni inwestorzy w większym stopniu oczekują wypłaty dywidendy. Rok. Orzechowski. Polityka dywidendy to element kształtowania TSR przez spółkę. Stąd też moje pytania. Czy uczestniczący w tym panelu prezesi dokonują dekompozycji TSR swojej spółki? Czy wyniki takiej analizy mają wpływ na strategię firmy i na sposoby komunikowania się z rynkiem? M. Kucner. W naszej spółce mamy nawet takie uwarunkowania finansowe, wynikające z zaszłości, że prawo zabrania nam wypłacać dywidendy. Dywidenda to sprawa przyszłości. Musimy najpierw określoną część zysku odłożyć w spółce. Natomiast moje poglądy na politykę dywidendy i TSR są takie, że mamy do czynienia z różnymi grupami interesów. Zarządy spółek muszą to uwzględniać. Szczególnym przykładem są spółki z GPW, w których udziałowcem jest Skarb Państwa. M. Grudziński. Sposób przekonywania powinien być prosty. Pozostawiamy pieniądze w spółce, które dają nam odpowiedni przyrost wartości i jest on wyższy niż wynikające z tego ryzyko. Zakładając, że akcjonariusz zachowuje się racjonalnie, potrafi właściwie ocenić ryzyko i korzyści z inwestycji, w konsekwencji za normalne powinniśmy uznać także i to, że akcjonariusze decydują o innym podziale zysku, niż proponuje zarząd. P. Janeczek. W Stal Produkcie analizujemy czynniki wpływające na wartość spółki, dlatego że taki powinien być cel nadrzędny działania zarządu. TSR analizujemy od kilku lat. Nasze podejście przedstawiamy inwestorom i analitykom. Komunikując się z rynkiem, pokazujemy, jakie czynniki w dalszej perspektywie będą miały wpływ na nasz TSR, bo w relacjach z inwestorami sprzedaje się przecież przyszłość. Struktura akcjonariatu ma wpływ na budowanie wartości spółki. K. Jaskuła. Podczas wszystkich naszych rozmów w kraju, w Londynie czy za oceanem, potwierdza się, że efekty budowania wartości firmy dla akcjonariuszy są najbardziej mierzalnym efektem działalności zarządu. Gdy w spotkaniu uczestniczy zarząd, to nasi interesariusze oczekują jeszcze więcej. Chcą wiedzy o infrastrukturze, którą się posiłkujemy dla budowania wartości. M. Sujka. Mówiliśmy o polityce dywidendy jako jednym z elementów TSR. Inny element to buyback. To też forma zwrotu pieniędzy do akcjonariuszy. Są przygotowywane analizy dotyczące wykupu akcji własnych, ale nie ma polityki długofalowej w spółkach. Mam jednak wrażenie, że skup akcji własnych nie jest elementem strategii firm, chyba że panowie są innego zdania. K. Jaskuła. To jest wielowątkowy problem, szczególnie obecnie. Przy rosnących kosztach pieniądza, pokusa buybacku jest silna, zwłaszcza teraz, gdy notowania akcji są tak niskie. Analizy prowadzone w Polimex Mostostal pokazują, że nasze inwestycje organiczne dadzą akcjonariuszom większą stopę zwrotu niż inwestowanie we własne akcje. M. Grudziński. Znam spółkę, która prowadzi taką długofalową politykę. Spółka wygrała jeden z rankingów TSR. To firma Macrologic. Z. Grzegorzewski. Jest na sali przewodniczący Rady Nadzorczej Macrologic, pan Bogdan Michalak. Prosimy o komentarz. Bogdan Michalak, przewodniczący Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Jestem wielkim zwolennikiem buybacku. Z bardzo prostej przyczyny. Gdy skupujemy akcje własne, nie pozbywamy się aktywów. Natomiast wówczas, gdy wypłacamy dywidendę, pieniądz wypływa z firmy raz i na zawsze. Przy buybacku zachowujemy aktywa i zarazem akcjonariusze są zadowoleni. Firma odkupuje akcje, które można wykorzystać na różne sposoby. Jedną z koncepcji jest umorzenie akcji, co też jest korzystne dla akcjonariuszy. Ale jest też inny wariant. Odsprzedanie tych akcji w przyszłości, czyli powrót tych pieniędzy do spółki. Jeżeli jesteśmy w fazie rozwoju, ale spółka już wypracowuje nadwyżki finansowe, to warto rozważyć buyback jako alternatywę wobec dywidendy. Także dlatego, że moment pozbywania się aktywów poprzez dywidendę odsuwamy w przyszłość. A jeśli nadarzy się wcześniej okazja inwestycyjna, to można będzie odzyskać te pieniądze, by wykorzystać je na inwestycje. To łatwiejszy sposób sfinansowania inwestycji niż kolejna emisja akcji. P. Janeczek. Powrócę do wątku, o którym wspominałem, że ważna jest struktura akcjonariatu, ponieważ dotyczy to także wyboru pomiędzy dywidendą i buybackiem. Nie w każdej sytuacji buyback jest najlepszym rozwiązaniem. Mój strategiczny akcjonariusz, globalny potentat, realizuje swoje inwestycje na całym świecie. Ważna jest kwestia przewidywalności działań zarządu spółki dla takiego akcjonariusza. Natomiast to, co obserwuję dzisiaj, gdy sytuacja na giełdzie jest trudna, to działania od sasa do lasa. Wiele było emisji przeprowadzanych pod obietnice fuzji i przejęć. Od takich obietnic nie można łatwo odchodzić, przeznaczając środki z emisji na skup akcji własnych. Nie można z taką łatwością łamać obietnic składanych akcjonariuszom,